Czy mikroprocesory są bezpieczne? 29 marca 2011 000. Wiele elementów krytycznej infrastruktury polega na niezawodnej pracy procesorów. Gdy urządzenia sterujące działają na bazie zwykłych układów scalonych, pojawiają się pytania o niezawodność tej technologii. W systemach automatyki i kontroli przeważnie wykorzystuje się architekturę x86-64, w niektórych urządzeniach także ARM. Zazwyczaj stosowane są powszechnie dostępne układy scalone Commercial of the Shelf. Ze względu na niskie koszty produkcji i niezawodność w typowych zadaniach, sprawdzoną przez licznych odbiorców, są to zazwyczaj starsze wersje procesorów, gdyż takie rozwiązania rzadko wymagają bardzo wysokiej wydajności właściwej dla najnowszych konstrukcji. Ponadto wybierane są procesory, które generują mniej ciepła, a zatem nie wymagają aż tak intensywnego chłodzenia. Sprawą nadal otwartą pozostaje możliwość celowego wprowadzenia modyfikacji, które w określonych warunkach sprawiłyby, że urządzenie kontrolujące zadziałałoby w nieprzewidziany w dokumentacji sposób. S.166783 koni trojański w procesorze. Najtrudniejszym elementem do zbadania jest sam procesor i układy scalone wykorzystywane do jego pracy, związane z urządzeniami wejścia / wyjścia, stabilizacją i kontrolą zasilania. Procesor składa się z miliardów tranzystorów, zatem audyt jego konstrukcji przez firmy trzecie, które go nie wyprodukowały, jest trudny, praktycznie niemożliwy. W samym przedsiębiorstwie także jest to trudne, niemniej stosowanie odpowiednich procedur produkcji minimalizuje ryzyko. Z kolei przygotowanie specjalnych procesorów z celowo umieszczonym koniem trojańskim specjalnie pod kątem zablokowania krytycznej infrastruktury jest bardzo kosztowne i przez to mało prawdopodobne. Wprowadzenie konia trojańskiego do samych mikroprocesorów, chociaż możliwe, wymagałoby bardzo dużych nakładów i musiałoby być przeprowadzone ze znacznym wyprzedzeniem, ponieważ koszty opracowania mikroprocesora są liczone w wielu milionach dolarów, a układ jest kierowany na szeroki rynek odbiorców. Przygotowanie zawierającego konia trojańskiego procesora pod kątem konkretnego zastosowania jest bardzo mało prawdopodobne, mówi Robert Kępczyński, senior konsultant GTS w IBM Polska. S.166784 niepublikowane instrukcje. Jednym ze sposobów mogłoby być umieszczenie w mikrokodzie urządzenia niepublikowanych instrukcji, których nie ma w oficjalnej specyfikacji. Istnienie niepublikowanych instrukcji wielu mikroprocesorów jest faktem od dawna. Nawet w erze 8-bitowych komputerów domowych poznano i wykorzystywano takie instrukcje procesorów MOS Technology 6502/65. C02 i Zilog Z80. W nowszych procesorach takie instrukcje również istnieją, na przykład LOADLLDEV80386. Zatem jeśli oprogramowanie potrafi z nich skorzystać, można w ten sposób ukryć działania, które wykraczają poza oficjalnie udokumentowaną funkcjonalność kontrolowanego urządzenia. Niektóre z tych podprogramów mogłyby uruchamiać się samoczynnie po pewnym czasie albo przy ustalonych kombinacjach danych. S.166785 Atak odmowy obsługi. Jednym ze sposobów przeprowadzenia sabotażu w krytycznej infrastrukturze jest zablokowanie mikroprocesorowych kontrolerów, które nadzorują jej pracę. Oprócz błędów w oprogramowaniu można do tego celu wykorzystać niektóre błędy procesorów. Przykładem dwóch najpopularniejszych jest błąd HCF nazywany Halt and Start Fire, obecny w procesorach z serii i Pentium w architekturze P5 Intela, a także błąd przecinkowy w procesorach 6x86 firmy Cyrix. Błąd ten powoduje zablokowanie pracy mikroprocesora, gdy napotka on na konkretny zestaw instrukcji. W przypadku Intel Pentium jest to binarnie F00, FC7, C8. W normalnych warunkach instrukcja CMPX8B użyta z rejestrem EAX powoduje wyjątek, ale poprzedzenie jej instrukcją LOCK skutkowało brakiem obsługi przerwań i konieczność resetowania procesora, by wznowił pracę. Atak taki nie wymagał uprawnień systemowych. Obecnie większość systemów operacyjnych, np. Linux, ma programowe obejście problemu, ale nadal nie wiadomo, czy podobne błędy nie czają się jeszcze w nowszych procesorach. Mikroprocesory CISC są tak skomplikowane, że możliwe jest istnienie błędów w jednostce tłumaczącej instrukcję kodu maszynowego x86-z86-64 na mikrokod procesora. Wykorzystanie zestawu takich błędów umożliwiłoby naruszenie podstawowej funkcjonalności sterowanych mikroprocesorem urządzeń.